W jednym z newsletterów odnośnie QA znaleźliśmy z Pawłem odnośnik do ciekawego wątku na Reddicie, poruszającego temat tego, czy wymagania odnośnie skilli QA nie poszybowały zbyt wysoko, zwłaszcza w przeciągu ostatnich 2-3 lat. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się temu tematowi, a także zobaczymy, jak to wygląda na naszym podwórku w Polsce, czyli przejrzymy oferty pracy i porównamy, czy faktycznie jest tak, jak autor wątku twierdzi. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Z tej strony Kuba.
I Paweł.
Słuchasz podcastu Po szklanie i na testowanie. Czytając przytoczony wątek, mam wrażenie, że coś w tym jest, bo faktycznie przez ostatnie kilka lat to nasze, znaczy właściwie nawet nie kilka lat, przez ostatni rok to Eldorado, czy to QA-owe, czy IT, troszeczkę uległo pogorszeniu. Nie chcę mówić, że się skończyło, bo to tutaj by była dyskusja, czy ono faktycznie było, czy się faktycznie skończyło i tak dalej, to jakby nie chcę wchodzić w tego typu dywagacje. Natomiast faktycznie widać, że jest dużo, dużo ciężej dostać się do pracy i faktycznie te wymagania, no, wydaje się, że urosły. I tak jak autor wątku to zauważył, ja też trochę to widzę i zaraz porozmawiamy o przyczynach tego, dlaczego tak może być. Natomiast tutaj jeszcze na potwierdzenie tezy osoby, która poruszyła ten temat na Reddicie, warto zauważyć jeden fakt. Ten człowiek pracuje w okolicach dekady w IT, czy w QA-u bezpośrednio, w testowaniu manualnym i automatycznym. I na 100 wysłanych aplikacji tylko 7 zostało zatwierdzonych do interview, natomiast tylko 2 z nich doprowadziły do technicznej rozmowy. Czyli konwersja jakby dostania się w tym procesie faktycznie do rozmowy technicznej względem tego, ile wysyłamy CV-ek, jest tragiczna. Jest tragiczna względem tego, co było kiedyś, nie? Bo jeszcze niedawno, 1,5-2 lata temu, nie mogliśmy się odpędzić na LinkedInie od ofert. No i faktycznie wtedy to było aż przegięcie w drugą stronę, nie? Że tak naprawdę wszędzie była ta potrzeba, dawaj do mnie, dawaj do mnie, dawaj do mnie. Teraz już tego nie ma. Ten rynek się dużo bardziej uspokoił. Patrząc z perspektywy naszej firmy, też mógłbym podpisać się pod tym, że oczekujemy trochę innego profilu pracowników niż było to, powiedzmy, rok, dwa lata temu. Jakie, Paweł, ty masz przemyślenia na ten temat? Co może być spowodowane, że faktycznie te wymagania mogły urosnąć? I przede wszystkim, czy zgadzasz się z tą tezą, że wymagania co do skilli QA-owych jakby wystrzeliło w górę?
Czy wystrzeliło? Nie jestem do końca pewny, bo wydaje mi się, że ten proces, podobnie jak w innych technologiach, jakby w innych płaszczyznach naszego ogólnie świata IT, on moim zdaniem rósł w miarę płynnie, tak? I tutaj ten przykład, ten, który jest przytoczony w artykule, gdzie osoba ma ponad chyba czy około 10-letnie doświadczenie w zawodzie i teraz gdzieś tam ma ten problem ze zmianą tej pracy, to okej, zgadzam się z tym, że faktycznie rynek troszeczkę się zmienił. To nie jest już teraz tak, że mając ten sam zestaw umiejętności, który mieliśmy 5 lat temu, pozwoli nam na znajdywanie nowych pracodawców, o tak po prostu, tak jak miało to właśnie miejsce jeszcze tych kilka lat temu, 2-3 lata temu, wydaje mi się, że było takim najlepszym chyba okresem. Wtedy każdy, kto miał ręce, to mógł gdzieś tam w QA pracować poniekąd. No taka była opinia, oczywiście
no,
to
tak,
odstrachuje troszeczkę, tak, gdzieś tam parabolizuje, nie aż tak. Tak może dobrze to nie było, ale mniej więcej tak to wyglądało. Natomiast teraz faktycznie ten stack technologiczny urósł. Tylko czy on urósł nad wymiar, czy on wystrzelił i jest jakiś, powiedzmy, nieadekwatny to do pozycji, na którą gdzieś tam aplikujemy, no z tym już nie do końca bym się zgodził i to będzie fajnie widać, bo tak jak wspomniałeś, Kuba, w tym wprowadzeniu do tego odcinka, spojrzymy sobie na kilka ofert pracy. I tam będzie kilka fajnych takich przykładów, gdzie zakładając, że mamy ileś lat doświadczenia i przez tych ileś lat pracując w branży, pracowaliśmy przy kilku różnych projektach, robiliśmy kilka różnych rzeczy, to wydaje mi się, że większość z tych elementów, które są od nas wymagane, będą spełniane pod warunkiem właśnie, że ten projekt, w którym pracujemy, to nie jest po prostu taki zasiedziany gdzieś tam, nie jest to nasza zasiedziana praca, gdzie siedzimy nie wiadomo ile lat i klepiemy to samo w kółko. No bo nie oszukujmy się, nasza praca ogólnie w IT jest taką troszeczkę twórczą, taką artystyczną pracą, że tak to ujmę. Tak? Oczywiście robimy coś według pewnych standardów, jakichś szablonów, technologii, ale staramy się za każdym razem wymyślać coś nowego, robić coś lepiej, robić coś szybciej, więc nie możemy tego robić całe życie w ten sam sposób. Tak? No jeżeli pojawiło się nowe narzędzie, które pomaga nam w realizacji czegoś, no to fajnie było, gdybyśmy się go jednak nauczyli. Tak? To nie jest, powiedzmy, ja nie chcę tu oczywiście żadnego zawodu umniejszać czy obrażać, ale na przykład bardzo dobrze płatny spawacz, on zawsze szukali, to no zobacz, jesteś spawaczem i wystarczy, że nauczysz się spawać raz dobrze, tak? Spawasz jakieś tam różne rodzaje metali, stali, nie wiadomo czego i możesz to robić przez całe życie. To się za bardzo już nie zmieni, tak? I będziesz na tym trzepał jakiś tam olbrzymi hajs, bo po prostu to jest trudne samo w sobie, ale potem już się nie zmienia. U nas oczywiście nasz zawód też jest trudny, ale nasz zawód cały czas się zmienia, więc my, żeby jakby nadążyć za tym, musimy cały czas gdzieś tam się w tym szkolić.
Zgadzam się. Natomiast tutaj dopowiedziałbym co do tej pracy twórczej, że to jest taka praca kreatywna, no bo twórcza to jest, tak? Tworzymy cały czas coś, ale odnośnie tej kreatywności, odnośnie wymyślania nowych rzeczy i rozwijania się w danych technologiach, to u nas jest to pewnego rodzaju pułapka, ze względu na to, że zobacz, że ta krzywa nauki, krzywa wykorzystywania tych nowych rzeczy, tak naprawdę ona jest najbardziej widoczna w momencie, kiedy zaczynamy nowy projekt, kiedy przesiadamy się na inną technologię i tak dalej. Jak sobie narysujesz timeline trwania projektu, to najintensywniejszy okres to jest, powiedzmy, pierwsze, nie wiem, tam pół roku, powiedzmy, nie, wchodzenia właśnie w nową technologię, tworzenie nowych rozwiązań, frameworków, to, tamto i tak dalej. A później jesteśmy trochę jak ten spawacz. Bo jednak jest tak, jak już się otrzepiesz w projekcie, jak już napiszesz sobie frameworki i tak dalej, nauczysz się procesu, poznasz już ten produkt, to jeżeli to jest długi produkt, w sensie długi projekt tworzenia tego produktu, to no dojdzie do tego właśnie, że będziesz czypał hajs, jak ten spawacz i będziesz robił to samo, jak ten spawacz. I to jest problematyczne, bo faktycznie te skille często są wymagane wysokie na samym początku projektu, ale im dalej w las, tym gdzieś ten skill już wcale nie musi być tak duży. Oczywiście to jest ryzykowne, co mówię, bo oczywiście jeżeli byśmy nagle podmienili ludzi i wyjęli duży skill, a wsadzili dużo mniejszy skill, no to się wyłożymy na plecy, tak? Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, ile tej pracy umysłowej jest wymagane od ciebie na samym początku, a w trakcie trwania czy pod koniec projektu, to jest nieporównywalna jakby ilość tych rzeczy tak naprawdę, nie?
Zgadzam się z tym, tylko to też ja mam z tym taki troszeczkę problem i to jest właśnie chyba moja niesubiektywność, nieobiektywność, jeżeli chodzi o podejście do tego typu rzeczy, że masz rację.
Nieobiektywność chyba, no to bo niesubiektywność to byś był obiektywny.
No, ale ja nie wiem, który to który. Chodzi o to, że gdzieś tam biorę pod uwagę to, no zawsze mi się to myli.
Nie, dobrze, kontynuuj.
Że biorę pod uwagę to, co gdzieś tam miałem w głowie i jeżeli faktycznie na początku ten twój jakby poziom technologiczny, żeby rozpocząć, rozbujać ten projekt, to faktycznie jest wyższy niż jak już ten projekt jest rozbuchany i gdzieś tam sobie leci, to faktycznie pewne rzeczy odtwarzamy z tego, co już zrobiliśmy i nie ma to takiego dużego przełożenia na to, czy to potrafimy od zera postawić, czy nie. Ale pamiętaj o tym, że jeżeli postawiliśmy to chociaż raz w życiu, to cofnąć się do tego, jak ciężko było to postawić i co musieliśmy zestawić, żeby to zrobić, nie jest tak trudnym procesem, jak po prostu zacząć robić coś w innej technologii. I dalej trzymając się tego spawacza, jeżeli spawacz robi cały czas to samo, no to cały czas dostaje ten sam hajs i jest wszystko w porządku, ale jakby nagle chciał zamiast spawać, lutować elektronikę, no to okej, też coś tam, wiesz, zgrzewasz i coś się robi, ale to już nie jest to samo, też musisz się nauczyć czegoś nowego. I podobnie mi się wydaje, że musimy tutaj rozgraniczyć to właśnie w naszej pracy, takiej, gdzie wytwarzamy czy testujemy oprogramowanie, że jeden projekt to jest jakaś tam zbiór technologii, właśnie to jest spawanie czymś tam, ale jeżeli przenosimy się do innego projektu, który jest oparty na innym zestawie technologii, to tu już nie jest tak naprawdę ta sama praca. Okej, okay, jakieś tam organizacyjne podejścia, rzeczy i tak dalej są te same, ale wykorzystywanie konkretnych jakichś tam kawałeczków, no musimy jakby je poznać i gdzieś tam nimi operować. Także tak, także tak myślę. Tak.
Ja wiesz co, dopowiem trochę do tego, co mówisz, w sensie już pominę tego spawacza. Natomiast to, nad czym się zastanawiasz, czyli to, czy faktycznie tak wystrzeliliśmy w górę i tak dalej, czy nie, to ja tutaj widzę dwa wymiary tych zmian względem powiedzmy 3-4 lat w tył. Po pierwsze, w ofertach pracy, czy w ogóle w naszych rolach pojawiło się dużo więcej technikaliów z innych pozycji, niż to było do tej pory, nie? W sensie 3 lata temu patrzyłeś sobie, dobra, tester automatyzujący, no to jakie masz wymagania? No tam Selenium musisz znać, no musisz znać Java, no i tam u nas trochę backendu jest Rest Assured. I tyle, nie? Jakby fajnie, jakbyś tam znał Gita jeszcze i na tym powiedzmy gdzieś tam był koniec. Oczywiście w bardziej zaawansowanych ofertach pracy było tego jakby więcej, na te stanowiska wyższe też tego było więcej, ale powiedzmy ta norma była gdzieś w tym miejscu, nie? Jeżeli do nas 3 lata temu ktoś przyszedł na rekrutację, znał Rest Assureda, znał Selenium i był w stanie się z tego wybronić, to jak najbardziej jakby projekty i to, czego oczekujemy od danej osoby, były powiedzmy na tyle pasujące, że można było taką osobę przyjąć. W tym momencie zobacz, ile więcej musisz wiedzieć z samego CI-a, żeby być w stanie w pełni ten proces testowy gdzieś tam ogarnąć. I to widać, nie? To widać jakby w projektach, widać w tym, jak się konfiguruje te narzędzia i tak dalej. Więc jakby sama ewolucja naszej roli, bo QA też zaczyna być coraz bardziej techniczny. To wynika z różnych rzeczy, tak? Bo to chociażby z próby przyspieszenia wytwarzania oprogramowania. Chcemy jak najwcześniej być w stanie testować. I to jest trend, który był z nami od zawsze, tak? Testujmy jak najwcześniej, wykrywajmy błędy jak najwcześniej. Ale co to znaczy testować jak najwcześniej? Pisać tak naprawdę testy jak najbliżej kodu. Żeby pisać testy jak najbliżej kodu, wypadałoby umieć programować i to całkiem nieźle. Jeżeli umiemy to, to fajnie by było jeszcze być w stanie pozapinać różne, może bramy jakościowe. No dobra, no to spróbuję takiego tula. Fajnie by było, jakbyśmy byli w stanie sprawdzić po programistach jakąś rzecz, spojrzeć im w kod, czy oni na pewno coś dobrze zrobili, jakie mają pokrycie, to tamto, żeby znowu wcześniej wykryć, żeby szybciej dostarczać. Co to znaczy szybciej dostarczać? Jak najmniej angażować spowalniaczy. Spowalniaczem w brzydki sposób jest w tym momencie człowiek, bo testy manualne od testów automatycznych no są bardzo znacząco dłuższe. I żeby osiągnąć ten najszybszy proces, no to musimy jak najwięcej zautomatyzować i automatyzacja nie dotyka tylko testów w tym wypadku, tak? Automatyzacja dotyczy procesu, automatyzacja dotyczy wrzutek i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chcemy być wydajnym QA-em, to teoretycznie tych rzeczy powinniśmy znać więcej. Natomiast tutaj jeszcze zanim przejdziemy do przyczyn, dlaczego tak może być i dlaczego uważamy, że to jest powiedzmy w jakiś ten sposób uzasadnione bądź nieuzasadnione, bo to też ja nie wiem, co ty na ten temat sądzisz, to jest właśnie magia tego odcinka, że my nie mamy, znaczy Paweł trochę wie, co ja sądzę, bo widział moje notatki, ale ja jego przemyśleń nie widziałem, także będą dymy, będziemy się bić na później galach pato QA-ów. To, co tam w tym wątku na Reddicie zostało zauważone, to jest to, że nawet pozycje menedżerskie potrafią mieć wymagania dużo bardziej techniczne niż to było do tej pory. I to jest coś dziwnego trochę, w sensie, i tu jak to mówią pewne osoby, są we mnie dwa wilki. Jeden wilk rozumie takie wymaganie, ja to widzę po sobie, widzę ile rzeczy na co dzień takich technicznych pomaga mi być lepszym menadżerem powiedzmy, ale z drugiej strony, no u nas też jest trochę specyficzna struktura. Są firmy, gdzie jest po prostu menadżer i on się zajmuje menadżerowaniem, nie? I tutaj się zastanawiam, czy tak naprawdę ten menadżer potrzebuje aż tyle technikaliów znać, żeby dobrze pełnić swoją rolę.
No to jest ciekawe pytanie, ciekawa teza, ciekawe, ale w sumie no prawda, bo to się gdzieś pokrywa z tym, co gdzieś tam zauważamy na rynku, że od tych menedżerów też wymaga się coraz bardziej jakichś tam technicznych rzeczy. Czy jest to zasadne? Wydaje mi się, że nie w każdym przypadku, że bardziej tu trzeba byłoby właśnie podchodzić tak case by case, w sensie, że nie każdy projekt, nie każdy menadżer ma jakby taką odpowiedzialność, żeby gdzieś tam pewne elementy znać i wiedzieć, jak się nimi gdzieś tam obsługiwać, o co tak naprawdę w nich chodzi, ale są też takie, część właśnie tych menadżerskich pozycji jednak z mojej perspektywy powinna wymagać jakiegoś tam zakresu tej wiedzy, tak? Ja nie mówię, że nie wiem, na przykład PM-owie od teraz powinni wiedzieć, jak jest skonstruowany Spring, czym jest Kafka, do czego są Redisy i tak dalej, i tak dalej. Jakby może nie aż w tak głęboko wchodzić w to, ale na czym na przykład opiera się nasza aplikacja, dlaczego ta komunikacja przechodzi w taki, a nie inny sposób. Wydaje mi się, że to pomaga później w lepszym zarządzaniu nie tylko jakby samym projektem, ale też wymianą informacji, tak? No bo gdzieś te menadżerskie pozycje, przynajmniej te, które ja kojarzę, to też dużą ich jakby rolą jest ta wymiana informacji pomiędzy czy to zawodnikami właśnie z zespołu, czy tam gdzieś z całego działu, między klientem, gdzieś tam między innymi zespołami. No to jeżeli nie mamy zielonego pojęcia, co nasz zespół robi, po prostu my tylko pilnujemy, żeby robili, żeby taski się otwierały i zamykały, no to potem ciężko jest jakby to przenosić, propagować na inne gdzieś tam elementy organizacji, czy próbować to jakoś lepiej sprzedać. No ale jeżeli tą wiedzę znamy, tą wiedzę mamy, tak jak mówię, nie jakoś nie wiadomo jak głęboką, no to wydaje mi się, że to jest dużo, dużo prostsze, żeby gdzieś tam się po prostu móc łatwiej
porozumiewać,
też dobrze, też mi się ta wersja podoba, żeby się gdzieś tam lepiej porozumiewać i bardziej dogadywać z tym wszystkim. Wydaje mi się, że wtedy to się łatwiej spina, łatwiej spilnować takich projektów, no bo jeżeli wiemy, że będziemy korzystać z jakiejś tam technologii i ona jest, powiedzmy, dość złożonym jakby tam dużym molochem, klockiem czy czymkolwiek, no to wiemy, że od razu nie możemy od deweloperów wymagać, że jak wdrożamy to coś, to za dwa dni będzie to gotowe. Jakby nie jesteśmy w stanie tego tam przewidzieć, a jeżeli wiemy, na czym to polega, no to od razu jesteśmy sobie w stanie założyć, że okej, przecież do nas klient chciałby mieć postawione coś w jakiejś konkretnej technologii. Mówimy, dobra, nie ma problemu, mamy zespół, zrobimy to, ale to na przykład będzie wymagało tego, tego i tamtego bez bezpośredniej ingerencji zespołu, tak? No bo zawsze jest tam ten menadżer, mógłby to wyciągnąć od osób, które jakby tym pracują na co dzień, ale nie musiałby tego robić.
To, co mówisz, to jest w ogóle taka rzecz, gdzie kiedyś nawet ktoś mi zadał pytanie, czy uważam, że PM powinien być techniczny, czy nie. No i to właśnie były tego typu argumenty, że im bardziej będzie techniczny, tym bardziej będzie wiedział, czy ktoś go robi w czapę, czy nie. Ale ja mam też na ten temat taką jedną swoją obserwację. Bo to co mówisz, jakby okej, pokrywa się jakby z życiem, z rzeczywistością. Tylko że zobacz, że ty mówisz o menadżerze, który mocno schodzi do dołu. Do dołu pod kątem patrzenia w taski i tak dalej. I to już jest, powiedzmy, specyficzne podejście do menadżerowania, bo są też jakby te podejścia na tej drugiej skrajności, nie? Gdzie menadżer w ogóle nie obchodzi, czy ty wchodzisz w taski, czy nie. W sensie obchodzi, żebyś wchodził w te taski, ale ja na nie nie będę patrzył, nie? Ja będę patrzył na, wiesz, tabelkę Excela i tak dalej. Natomiast moja obserwacja wygląda tak, że świat, ten nasz taki światek mały IT, dostał po dupie dosyć mocno i to widać nie tylko pod kątem właśnie ilości ofert dla juniorów i tak dalej, ale też poprzez szukanie redukcji na rolach, które potencjalnie nie są kluczowe. I zobacz, menadżera jakiegoś trzeba mieć. Organizować pracę działu trzeba też w jakiś sposób robić to dobrze, nie? No i teraz tak, masz menadżera, masz tech leada, masz leada do czego innego, masz architekta i tak dalej, i tak dalej. Masz bardzo dużo ról. Idąc za pewnymi uproszczeniami, być może ktoś wpadł kiedyś na pomysł, ej, A jak będziemy mieć technicznego menadżera, to to będzie gościu, który pomoże tym ludziom pracować, zajrzy im w taski, a jednocześnie wypełni nam Excele i tam da premię temu, komu trzeba, a innym nie da tej premii, nie? I to trochę tak mi śmierdzi. W sensie przejrzałem sobie na potrzeby tego odcinka ze 2 czy 3 oferty. Ja wiem, że to jest mało, ale na szybko przejrzałem oferty menadżerskie i na linku, i tam właśnie na Just Joinie. I to trochę tak wygląda. To trochę tak wygląda, jakby ten QA manager, czy test manager, czy jakkolwiek to jest nazwane, to jest osoba, która siedziała w testach, wie jak to wygląda, wychodzi na pozycję menadżerską, ale nie ucieka od tej projektowej rzeczywistości. Czyli dla mnie to jest bardziej właśnie test lead niż test lead na skalę firmy, niż QA manager na skalę firmy. Trochę ja to tak rozumiem. No i tutaj właśnie też to nazewnictwo, myślę, gra rolę, nie? Bo jeżeli faktycznie jesteś takim test leadem, to te wymagania techniczne już są dużo bardziej argumentowalne, że tak powiem. No i dobra, tło tego odcinka mamy. Pytanie do ciebie. Czy uważasz, że faktycznie wymagania urosły, albo inaczej, czy one są wyższe niż były?
Są okay. Wyższe.
No i okej, ja też uważam, że są wyższe. Tak jak mówię, mamy to na przykładzie chociażby własnym, ale też obserwujemy ruch na rynku IT. Patrzymy, co się dzieje u juniorów, patrzymy po liczbie ofert, patrzymy po tym, co się dzieje ogólnie na rynku. To teraz przechodzimy w ten segment drugi. Jakie według ciebie są główne przyczyny takiej sytuacji właśnie? Dlaczego te wymagania QA są wyższe niż było wcześniej? I tylko chciałbym, żebyśmy się nie dublowali, w sensie nie powielali tego, co już było. Czyli określiliśmy, że QA jest dużo szerszą rolą coraz bardziej ze względu na ten progres w świadomości, w chęci szybszego dostarczania, lepszego dostarczania i tak dalej. Po prostu łapiemy więcej gałęzi, żeby testować, powiedzmy, wcześniej, mocniej i tak dalej. Mhm. Okej, to jest pierwszy punkt. Co jeszcze?
To, co mi przyszło do głowy i jako taki największy punkt, który gdzieś tam mi się zaświecił, to jest to, że gdy ja zaczynałem swoją pracę ze światem ogólnie IT i od razu wprost QA-em, to wtedy tak jakby rekrutacja nie dotyczyła w ogóle QA-a, tylko testera, tak? Najprościej to był po prostu tester. I on z czasem, tak jak już przed chwilą wspomniałeś, to zaczęło się poszerzać. I tak jak to zaczęło się też poszerzać, to zaczęło się też rozwijać i standaryzować pod pewnym względem. Tak samo jak rozwijają się deweloperzy i nawet już od deweloperów wymaga się więcej niż to się robiło x lat temu, to samo miało miejsce w kwestii QA. Kiedyś QA był odpowiedzialny za bardzo proste rzeczy i z czasem to się zaczynało zmieniać, żeby ten QA nie był taką prostą rolą, do której może wejść każdy, tylko taką, nazwijmy, już w pełni profesjonalnym zawodem, tak samo jak deweloper. Tak samo jak kiedyś, żeby być tym deweloperem, tym programistą, trzeba było już jakiś język znać, coś już kodzić, kręcić jakieś tam patterny i tak dalej. Tego samego zaczyna się już w tej chwili oczekiwać od QA-ów. To nie jest tak, że możemy sobie wejść do branży i klikać po prostu, tylko jednak oczekuje się od nas tego już, że będziemy wprost znali się na pewnych technologiach. Kiedyś się tego na przykład na studiach w ogóle nie uczyło, tak? Ja przez tam 4 lata prawie swoich studiów testowania jako takiego, nie wiem, dotknąłem może na 2-3 zajęciach i tyle, a wszystko inne to było wprost deweloperka. Nikt tego nie uczył, bo był to taki niszowy temacik. Teraz już tak jakby wygląda to zupełnie inaczej i jest to wprost oddzielny, tak jakby oddzielna część zawodu jako całej branży IT, tak? Więc
w ogóle są chyba nawet takie kierunki związane
już teraz
z
tak, oprogramowaniem. Tak, już teraz tak. I wydaje mi się, że właśnie to jest taką przyczyną, że przez tych kilka lat ta nasza pozycja się już po prostu ustrukturyzowała, tak? Ona nie jest już po prostu kimś, kto będzie klikał, testował, sprawdzał, czy to w ogóle działa. Nie, to już jest po prostu konkretna rola, która zna się na konkretnych technologiach i która konkretne operacje będzie gdzieś tam wykonywać, ale już w taki bardzo techniczny, odizolowany od tego miękkiego świata sposób. Oczywiście te miękkie rzeczy dalej gdzieś tam są potrzebne, takie luźniejsze, nazwijmy to klikanie, ale te twarde technologiczne aspekty też zaczynają mieć dużą rolę, a nie być tylko takim naszym jakby wspomagaczem, tak? To już nie jest, że okej, fajnie by było, gdybyś potrafił. Nie, ty już teraz masz to potrafić, bo wiemy na przykładzie na przykład innych projektów, które robiliśmy w przeszłości, że korzystanie z tych narzędzi przyspieszy nam na przykład development jakichś tam nowych funkcjonalności.
Mhm. Ja tutaj widzę też, też to sobie w notatkach zapisałem, jakby idąc od góry, po chamsku powiem, proces HR-owy i tutaj często jest tak, że firmy oddają rekrutację innym osobom. W sensie nie ogarniają tego sami, tylko dobra, masz tutaj, zwerbuj mi 18 osób, potrzebuję. I tam headhunterzy walą drzwiami i oknami. No i taki HR, czy taka firma headhunterska nie zawsze wie dokładnie, czego szuka. I efekt jest taki, że do tych ogłoszeń może trafić dużo więcej rzeczy, niż potencjalnie jest poszukiwanych w projekcie. I to jest błąd, czy to HR-owy, czy to osób, które definiują to ogłoszenie, to jest jakby, powiedzmy, podobny case. Natomiast to też prowadzi od razu do takiego punktu, gdzie szukamy na przykład projektów, szukamy na przykład ludzi do kilku projektów równocześnie. To znaczy mamy projekt w takim stacku, mamy ludzi w takim stacku, mamy ludzi w takim stacku. I teraz wymieniamy to wszystko w ogłoszeniach, że słuchaj, jak znasz Cypressa, zajebiście, bo potrzebujemy. Znasz Playwrighta, to jeszcze lepiej, bo mamy więcej projektów w Playwrighcie. A jak w Seleniu, w Pythonie robisz, to już w ogóle jesteś kozak, bo też mamy do tego projekt. No i wszystko spoko, jeżeli by to było wymienione na zasadzie mamy projekty w tym i w tym. Jeżeli znasz coś z tego, to super, zapraszamy. Ale często te ogłoszenia wyglądają, znasz to, 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 to i to. Więc z góry dostajesz bardzo duży próg wejścia. I pół biedy, jeżeli osoba, która zbiera CV-ki, wie doskonale, czym to jest podyktowane i że to są po prostu zbiory różnych staków technologicznych i że jeżeli masz jeden z nich, to dla mnie to jest super, bo mogę cię wziąć, przypisać do tego jednego projektu. Problem zaczyna się w momencie, kiedy robią to właśnie tak, jak mówię. Hery, headhuntery, które bardzo brzydko mówię, ale to celowo troszeczkę tak w ten sposób, nie wiedzą doskonale, znaczy nie wiedzą dokładnie, czego szukają. No nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jeżeli mamy zautomatyzowany proces rekrutacji, gdzie CV-ki w pierwszej chwili mieli automat, a nie człowiek, to on szuka po słowach kluczowych. No i jeżeli będziesz miał wymienione 2 z 5 słów kluczowych, to jesteś pozycjonowany dużo, dużo, dużo gorzej niż osoba, która będzie miała 5 na 5. Więc jeżeli rozwijałeś się w danej technologii i nie kłamiesz w CV i wpisujesz tylko to, co ogarniałeś, to taki automat już może cię po prostu nie przepuścić, mimo twojego ekstra skilla. A to jest według mnie duży błąd i duży problem.
Zgadza się. Ja tutaj, jak fajnie zacząłeś mówić o tym, jak wyglądają ogłoszenia i że wymagają tego, tamtego, powiedzmy, 4 takich jakby zbliżonych do siebie technologii, że musisz ich wymagać, to tu mi też gdzieś tam fajne przykłady gdzieś tam się w głowie zaświeciły, których też oglądałem ofert i to te, które gdzieś tam ty załączyłeś i gdzieś tam tak sam sobie popatrzyłem gdzieś tam na innych portalach. To jest właśnie, moim zdaniem, tutaj też jest dużym problemem to, że te oferty, te ogłoszenia, na które my wprost aplikujemy, a nie oni się odwołują jakby do nas, nie odzywają się te oferty do nas, to one są konstruowane w taki sposób nie do końca jednoznaczny. No bo faktycznie, jeżeli ktoś wymieni w ciągu kilka technologii, nie wiem, jakiś tam Cucumber, Selenium, JUnit, nie wiem, Python, jakiś tam, jest to cała masa, które są w teorii, wyciągając 3 z nich, jesteś w stanie skleić cały framework, nie potrzebujesz ich 10, to mylne tworzą takie jakby złudzenie w osobach, które na takie pozycje aplikują, że one tego wszystkiego przynajmniej powinny jakkolwiek znać, tak? Jakoś się potem z tego wybronić. A wydaje mi się, że to właśnie nie do końca jest, nie do końca o to chodzi, bo zobacz, że też nam jakby, przez to, że tak jak wspomniałeś, możemy szukać do kilku projektów na raz, nam wystarczy jedna z tych technologii plus na przykład jakiś język i już będziemy w stanie z tego skleić coś, co będzie nam jakby nam potrzebne w ramach konkretnego projektu, ale wprost, jeżeli nie zaznaczymy tego w ofercie, że i wystarczy, że znasz to, wystarczy, że znasz jedno z tych, ale gdzieś tam jest tego kilka, no to mi się wydaje, że wtedy już jest łatwiej nam też odnaleźć się w tym, czy faktycznie będziemy spełniać te wymagania, czy nie. Kolejną sprawą jest to też, co poniekąd zaznaczyłeś. Już przechodzimy przez tą mielarkę tych CV, tak? Czyli gdzie na daną pozycję ląduje ich nie wiadomo ile, to uważam, że tutaj bardzo dużą rolę będzie grało to, jak my zaprezentujemy siebie, tak? No bo nawet jeżeli wymienimy wszystkie technologie, ale nasze CV będzie tak ogólnie średnie, no to też jeżeli nie wpadnie gdzieś tam nam w oko, jako tym osobom, które to rekrutują, to czy tam będzie dużo mięsa, czy nie, no przecież na tą pozycję z tymi samymi de facto skillami startuje aż 100 osób, powiedzmy, tak? No to ciężko by było nam teraz nawet sprawdzić tych 100 osób, przepytywać ich, sprawdzić, który z nich jest najlepszy. Nasz czas też nie jest z gumy, najczęściej te rozmowy techniczne, czy tą drugą fazę już po tej rozmowie HR-owej przeprowadzają osoby, które naprawdę pracują w projektach, one też nie mają nie wiadomo ile czasu, żeby teraz siedzieć po prostu i kandydata za kandydatem mielić, więc wybierają te, które najbardziej im wpadają w oko, te, które gdzieś tam najlepiej się prezentują i dopiero je zapraszają na rozmowę, tak? Także wydaje mi się, że to też jest takie fajne odwołanie do tego, co mówiłeś. No i niestety no, sytuacja w tej chwili na naszym rynku wygląda tak, że chociaż to mi się wydaje, że ona się nie zmieniła względem kilku ostatnich lat. Tak jak było potrzeba wyszkolonych, jakby wyspecjalizowanych specjalistów, tak dalej ta potrzeba jest. Tylko wcześniej po prostu jakby ta mentalność firm, które zatrudniały osoby, była troszeczkę inna i im nie przeszkadzało aż tak bardzo, że te osoby będą sobie musiały przeszkolić, gdzieś tam doprowadzić się do pewnego poziomu i brały te osoby z niższym skillem gdzieś tam, które nie spełniały wszystkich wymagań. Tak teraz wydaje mi się, że po tych x latach już jakby operowania naszego w ogóle z tamtego skrawka zawodu jako QA, no ci pracodawcy stają się bardziej wybredni, tak? Tu już nie chodzi tylko o to, żeby sobie kogoś znaleźć, wyszkolić go i był git. Jeżeli mamy jakiś taki wysokopłatny, nazwijmy to prestiżowy projekt, to nie chcemy go gdzieś tam tak delikatnie rozbujać, tylko chcemy zazwyczaj już wejść tak na pełnym gdzieś tam powerze, jaki mamy i znaleźć tych najlepszych, którzy byliby nam w stanie jakby ten projekt jakoś tam przytulić, pokazać się na przykład naszemu klientowi z tej dobrej strony, i gdzieś tymi lepszymi osobami go realizować od samego początku, aniżeli pokazywać, że tam będziemy sobie wdrażać i tam gdzieś tam dołączać.
To jest to, o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej, czyli szukanie tych oszczędności. Nie? To jest raz, że szukamy osoby, która zagarnie jak największy skrawek developmentu i nie będziemy musieli zatrudniać innych osób oprócz tym skillu. To jednocześnie szukanie osoby bardzo doświadczonej w danej konkretnej technologii na przykład, pozwoli nam na zaoszczędzenie pieniędzy w skali właśnie tego wdrożenia. Nie? Mhm. Tutaj jest jeszcze fajna rzecz, dwie rzeczy fajne. Jedna to jest właśnie szukanie konkretnego staku technologicznego, czyli na przykład, bo przed chwilą powiedzieliśmy o sytuacji, w której w ogłoszeniu masz 5 języków, ty znasz jeden i jest kaszana, nie? Natomiast jest mnóstwo ogłoszeń, w których masz wymienioną konkretną technologię jedną. W sensie masz znać Pythona i Selenium na przykład. I okej, i ty wysyłasz CV-kę. Ja znam Pythona super dobrze. I od 10 lat piszę w jakiejś tam implementacji innych frameworków do testowania, w których metodyka pisania jest bardzo podobna, nie? No i teraz tak, rekruterzy, headhunterzy albo nawet techniczni czasami na to mogą spojrzeć, powiedzieć, a dobra, no ale to nie jest to, idę dalej, nie? Zostawiam go gdzieś na półce, szukam tej osoby z konkretnym stakiem technologicznym, jaki ja potrzebuję. Czy to jest dobre podejście? Wydaje mi się, że nie, bo okej, faktycznie, jeżeli znajdziesz osobę dokładnie z tym stakiem, który szukasz, no to faktycznie to wejście będzie łatwiejsze. Ale pytanie, czy szukanie tej jednej perełki i czas, który poświęcasz na to, żeby czekać i szukać, nie jest równowartością czasu, który poświęciłbyś temu super gościowi, który zna już powiedzmy podobny język i po prostu musi nauczyć się nowego tula. Umówmy się, no jeżeli programujesz, to wejście w nową technologię no jest kosztowne w pewien sposób, ale no, nie jest tak, że się tego nie nauczysz. sposobie możemy powiedzieć, ile nam zajęła przesiadka z jednego tula automatyzacji testów na inny tool z automatyzacji testów. To nie jest tak dużo roboty, jak się wydaje. My tutaj warto zaznaczyć, my cały czas mówimy o QA-u, bo inaczej to wygląda, jeżeli mówimy o programiście C++, który siedzi głęboko w bebechach samochodów i tak dalej, i on nagle miałby się nauczyć C-Sharpa i stawiać backendy do aplikacji webowych, nie? No to jest jakby na tyle różne dziedzinowo, że to wcale nie musi już wtedy być takie, że o, dobra, bierzemy go, on się nauczy, nie? Ale w przypadku testera i jak masz automatyzować i nie znasz Playwrighta, tylko znasz Selenium i to cię w jakiś sposób dyskwalifikuje, bo to nie jest to samo, to jest dla mnie porażka, nie? Jakby nie, sam nie wyobrażam sobie tego, żeby tak zrobić, ale potencjalnie te oferty mogą tak wyglądać. Jeszcze jest jedna ciekawa teoria odnośnie tego, dlaczego wymieniamy bardzo dużo w ogłoszeniu. Wspomnieliśmy już chyba 3 albo 4 razy o oszczędnościach. Jak wymienisz 5 technologii w ogłoszeniu i 3 z nich dany kandydat będzie znał, ale 2 pozostałych nie, mimo że w rzeczywistości w twojej firmie te 2 pozostałe, których on nie zna, to jest jakiś niszowy temat, to ty już możesz mu powiedzieć, no dobrze, panie kochany, to my cię zatrudnimy za 90% X, gdzie X to jest jego oczekiwana kwota. No dlatego, bo słuchaj, no nie jesteś tak uniwersalny, jakbyśmy chcieli, no w efekcie rozmowy z tobą wiemy już, że do tego i tego projektu cię nie możemy wsadzić, w związku z tym coś tam, musimy zapłacić za doszkolenie. No, porozmawiamy o twojej podwyżce później, tak, na razie jest taka sytuacja. Czy to jest okej? Pozwolę sobie tutaj przemilczeć ten temat. Myślę, że każdy jest w stanie sobie na to odpowiedzieć. Pytanie, Paweł, czy masz jeszcze pomysł na jakieś potencjalne przyczyny tego problemu czy zjawiska? Bo to też nie jest problem tak naprawdę. To jest pewne zjawisko, z którym po prostu musimy się pogodzić. Ale czy masz jeszcze jakieś przyczyny?
Nie, wydaje mi się, że jakichś takich odrębnych, które by odznaczały się od tego, co już powiedzieliśmy, to raczej nie. Parę rzeczy mógłbym jeszcze dokomentować, ale wydaje mi się, że nie jest to raczej konieczne i możemy przechodzić do punktu 3.
Dobra. Punktem 3 będą oferty. Będą oferty, czyli przegląd. Myślę, że sobie przejrzymy jakieś 3 oferty na mida i 3 oferty na seniora. Żeby mieć jakiś tam ogląd na to, jak to wygląda. Oferty wybraliśmy chyba z najbardziej popularnego portalu, jakim jest Just Join IT. Dla osób na YouTubie to będzie pewnie dużo czytelniejsze niż dla osób na Spotify'u, więc jeżeli oglądacie nas na Spotify'u, to dobrze by było albo powiększyć sobie w tym momencie ekran, albo udać się na YouTuba, żeby zobaczyć konkretną ofertę, chyba że uwierzycie nam na słowo, bo będziemy czytać tutaj pewne rzeczy, pewne szczegóły. Dobra. Pierwsza oferta. Tester automatyzujący mobile, widełki B2B 18400, 24700. No, jak na MIDA, uważam, że całkiem jest. Tech stack, jaki musimy znać. To jest zaawansowana Java, Appium, iOS, Android, OK, RabbitMQ, Kafka, REST API. Wygląda to w miarę OK, według mnie. Jakby
według mnie też.
Te wymagania są spójne. Widać, że OK, mamy jakieś restowe API, mamy kolejki, bo mamy i RabbitMQ i Kafkę. Czyli gdzieś tam będziemy eventy sobie wypychać. No i pewnie apka mobilna, więc to jest też całkiem zrozumiałe, nie? Będziemy czekać na jakieś eventy i tak dalej. Już wiemy, że będziemy, przynajmniej z tego tech stacku, że będziemy pisać w Javie i będziemy automatyzować testy za pomocą Appium na iOS-a i Androida. Także jedno z drugim jakby jest powiązane. Uważam, że ma to sens. Obowiązki takiej osoby. Projektowanie, tworzenie i utrzymywanie testów automatycznych, ok. Wykorzystanie języka Java, API REST i frameworka Appium do automatyzacji testów. Tworzenie dokumentacji, automatyzacja w środowisku silnie nastawionym na jakość testów, uczestnictwo w code review. Super, że to jest w ogóle wymienione. To mi się podoba jako obowiązki. To powinno być wszędzie w ogóle. Ja jestem fanem tego, żeby code review było obowiązkiem dla absolutnie każdego. I dla tego menedżera technicznego też niech robi code review. Współpraca z zespołami programistów i QA w celu integracji automatyzacji testów z cyklem życia oprogramowania. I to jest na przykład punkt, który chyba jawnie nie jest tutaj nigdzie pokryty przez jakąś znajomość CI-a i tak dalej, ale to tak naprawdę jest opisowo dokładnie to, nie?
Tak, tak, żeby jakkolwiek spinać nasze testy z całym procesem dołożenia, czyli z jakimś CI/CD.
Dokładnie tak. Wymagania. 4 plus lat doświadczenia w testowaniu automatycznym. Jak na MIDA za pieniądze w okolicach 20-25 koła? No, jak najbardziej. Jak najbardziej. Okej. Okay. Minimum 2-letnie doświadczenie z wykorzystaniem frameworka Appium. Też jak najbardziej wydaje się to uzasadnione. Komercyjne doświadczenie z językiem Java i usługami API REST. Znajomość RabbitMQ, Kafka i znajomość angielskiego. To, co mamy tutaj mile widziane, to jest doświadczenie w bankowości, finansach, doświadczenie w testowaniu automatycznym aplikacji mobilnych na projektach z obszaru kredytu i ubezpieczeń. No, pierwsza oferta z brzegu na MIDA. Ja bym nie powiedział, że to są wygórowane oczekiwania. Powiedziałbym, że jak na pieniądze, które są tutaj oferowane, to jest jak najbardziej okej i tekst tak jest okej. I te wymagania co do lat doświadczenia, to wszystko jest tutaj według mnie ok. 4 lata testowania, mid, takie pieniądze, taki exp. Ja uważam, że to nie jest przesadzone ogłoszenie.
Ja też. Ja uważam, że jest to bardzo spójne, w sensie nie ma tu żadnych odstrzelonych technologii. Wszystko zamyka się w tym testowaniu mobilnych aplikacji, jakichś tam wymian danych i samego procesu tego testowania, więc ja tu nichuchu bym się nie przyczepił do tego, że jest to jakieś bardziej wystrzelone niż ustawa przewiduje. Także bardzo fajna oferta.
Kolejna oferta. Tutaj mamy znowu mid 15-19 widełki. Wygląda tak, jakby to miała być znowu taka oferta dla osoby, powiedzmy, za expem 5 lat, automatyzującej. Sprawdźmy, jaki mamy tekst, tak. Test automation regular, mamy Java regular, JavaScript regular, Python regular, English, Selenium, robot. I tutaj zobacz, Java, JavaScript, Python wymienione, wszystkie na regulara. No tutaj już wygląda tak, jakby to, jeżeli wymagam wszystkich tych trzech języków na poziomie regulara, to nie wiem, czy szukam mida, czy to już nie jest senior.
To już raczej będzie senior, tak.
Robot i Selenium, no okej, okay. To są jakby dwa różne frameworki do testów. Rozumiem skąd Python, tak, patrząc po technologii, ale znowu, czy mamy tak rozstrzelony tekst tak w projekcie, czy szukamy do różnych projektów? Bo no możliwe, że tak, możliwe, że to wszystko jest jakby w jednym projekcie i mamy po prostu na tyle skomplikowane gdzieś moduły, że to testujemy w ten sposób. Natomiast wygląda to dosyć zaawansowanie po samym tech stacku. Znaczy zaawansowanie. Jest duży, duży właśnie rozstrzał. Tutaj już domyślam się, że faktycznie to testowanie może być całkiem spore. O, ale zobacz. Czekamy na ciebie, jeśli masz minimum 3 lata doświadczenia w zakresie automatyzacji testów. 3 lata doświadczenia w automatyzacji testów, ale posiadasz biegłość w pisaniu testów automatycznych w technologiach Java, JavaScript, Python. Co oznacza slash? I czy lub?
Tak, właśnie. To jest ten problem, o którym mówiłem. Nie wiadomo do końca, to ogłoszenie nie jest wprost jednoznaczne i nie wiesz, czy to musisz znać te wszystkie 3 języki, czy wystarczy, że znasz jeden z nich. No ale jeżeli będziesz znał tylko jeden z nich i powiedzmy to będzie Java, no to w robocie już za wiele nie porobisz. No tak. Jest to takie dziwne trochę.
Dalej mamy, posiadasz praktyczną znajomość narzędzi wspierających. Selenium, Robot, Playwright, Cypress, ResAssured. No, tu już mamy jeszcze szerzej w ogóle niż wymienione tutaj w tym tech stacku. No, ja nie jestem przekonany, czy to jest mit z 3-letnim doświadczeniem. Oczywiście w zakresie automatyzacji testów, tak? Więc w domyśle to jest osoba, która pewnie pracuje z 6 lat, nie? Natomiast 3 lata automatyzujesz i już znasz 3 języki, 5 frameworków. Jeżeli często zmieniasz projekty i pracę, to ok. Jeżeli nie...
Ale to zobacz, nawet jeżeli byś zmieniał tą pracę, czy te projekty, może nie koniecznie pracę, ale te projekty dość często, no to w żadnym z tych projektów nie byłbyś taki, no nazwijmy to dobry, w żadnej z tych technologii, tak? No gdzieś okej, jak powiedzmy budujemy sobie bazę na Selenium i Rest Assured, to jesteśmy w tym stanie, tym jakby opykać prawie każdy gdzieś tam rodzaj aplikacji, nim przetestować. Jeżeli znamy tylko robota, no to też jakiś tam zakres Playwrighta, jakiś tam zakres Cypress, jakiś tam zakres. Ale tak, żeby we wszystkich naraz wiedzieć, jak pewne rzeczy przenosić, to jest właśnie podobnie troszeczkę jak z językami. Jeżeli potrafisz programować po prostu, no to nie jest takim wielkim skokiem przenieść się na przykład z Java do JavaScriptu. Gdzieś tam Python to jest taki specyficzny, przynajmniej bardzo w moim odczuciu, bo ja gdzieś tam późno do niego siadałem, więc mi ciężko jest przejść do Pythona. Ale to nie jest tak, że się nie da. Wiesz, czego szukasz, wiesz, co, jak masz mniej więcej zrobić, tylko starasz się nadciągnąć składnie. Natomiast jeżeli chodzi o przejścia między właśnie Selenium, robotem, Playwrightem a Cypressem, to okej, tutaj mimo wszystko też testujesz, tak, bo to jest jakby, do tego są te frameworki, ale jakby podejście do testowania między nimi potrafi się różnić, tak? Powiedzmy Selenium i Playwright, przynajmniej na moim doświadczeniu, jest łatwy jakby w tam tranzycjach, ale żeby tak wprost z Selenium przesiąść się na robota, no nie jest tak prosto, tak? Więc jeżeli miałbyś tam w każdym z tych frameworków po kilka, nie wiem, kilkanaście tam miesięcy popracować, no to nie dasz rady tak wszystkich dociągnąć do jednego jakiegoś spójnego poziomu i w ramach tych 3 lat doświadczenia, no tych wszystkich pięć frameworków mieć w jakimś tam porządnym takim stanie, z którego będziesz się w stanie obronić, no raczej nie na tej pozycji, tak? Raczej to nie jest regular.
Dokładnie, dokładnie tak. Ja bym powiedział, że jak za te pieniądze, 15, 300, 18, 700, stack, gdzie masz praktyczną znajomość, to też jest to właśnie pytanie, jak oni na to będą patrzeć. Posiadasz praktyczną znajomość narzędzi, no i właśnie, jest i tyle ich wymienionych, że ja składając tutaj CV-kę, znając tylko Selenium i Cypressa, powiedzmy, czuję duży dyskomfort, nie? Nie mam bladego pojęcia, czy im się wstrzelę, czy im się nie wstrzelę. Nie mam tak naprawdę pojęcia, czego oni tutaj ode mnie będą oczekiwać. Jak za te pieniądze oczekiwanie takiego staku przy założeniu, że oczekują wszystkiego, to jest mało.
Zgadza się.
Kolejna oferta. Znowu mid. To będzie ostatni mid, którego przeglądamy. B2B 14-18. Według tech stacku Java i automatyczne testy, i manualne testy. Okej, ale no to powiedzmy jest tutaj wymienione. Jedziemy do zakresu obowiązków i naszych oczekiwań. A tak naprawdę głównie nasze oczekiwania. Wykształcenie wyższe kierunkowe. Więc podejrzewam, to jest rzadkość. To jest rzadkość w ogłoszeniach o pracy na QA. Ciekawi mnie. Pewnie kwestia projektów. Pewnie mają jakiegoś klienta, który tego wymaga. Nie? Pewnie dla rządu coś robią. Albo coś takiego. Minimum 2-letnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania. 14-18 za 2-letnie doświadczenie. Bardzo okej. Okay. Znajomość narzędzi do testowania oprogramowania. Doświadczenie w programowaniu w języku Java. Biegła znajomość języka polskiego i komunikatywna znajomość języka angielskiego. Jeżeli biegła znajomość języka polskiego i wykształcenie wyższe kierunkowe, to jestem prawie pewien, że jaka to jest firma w ogóle? Ops Talent, nie wiem co to jest. To jestem prawie pewien, że jednak coś z polskim rządem albo z urzędem skarbowym. Powiem ci tak, jak na tą kwotę, to nasze oczekiwania są niziutkie.
Tylko właśnie ciekawe, co się kryje na przykład pod tym znajomość narzędzi do testowania oprogramowania.
Oczywiście, to tutaj tak jak w tym poprzednim ogłoszeniu mieliśmy więcej narzędzi niż języków wypisanych, to tutaj jest zgoła odwrotna sytuacja. Bladego pojęcia nie wiemy w jaki sposób. Poczekaj, tutaj jest nawet taka informacja. Rozwoju aplikacji, która umożliwia wniesienie elektronicznych opłat za usługi. No, czyli jakieś coś tam. No właśnie, i tutaj tak naprawdę czytam to ogłoszenie, ja nie mam bladego pojęcia, z czego mnie zapytają na rozmowie kwalifikacyjnej. Tam miałbym stres, że zapytają mnie o robota, którego nigdy w życiu na przykład nie używałem. Tutaj mam stresa, bo nie wiem, czy mnie zapytają o robota, którego nie miałem, czy nie. Znaczy, podpowiedzią jest trochę Java. No jeżeli mamy automatyczne testy Java i takie to ogłoszenie, które po prostu mówi o tym, że będzie sobie test engineer, który będzie coś robił, to zakładam, że to jest klasyka gatunku, czyli Seleniumy, Rest Assuredy i tak dalej. Ale to jest znowu przypuszczenie, tak? Patrzę sobie na to, to jest moje przypuszczenie. Nie wiem, nie wiem jak to wygląda. Z ciekawości, tutaj będzie trochę poza scenariuszem, oferta QA Engineer 7-10 koła. Sprawdzimy to. To jest też mid za 7 koła, netto, B2B, mid. Tak średnio bym powiedział. Cypress, jest EQB, WCAG. Dobra, sprawdźmy, czego oczekują. Oferujemy twój zakres obowiązków, mile widziane. Nie, okej, czyli mile widziany jest EQB, Cypress, wiedza w zakresie accessibility. Okej, WCAG. I tak naprawdę to jest twoje jedyne wymaganie sensowne, reszta to jest po prostu testowanie manualne, w sensie doświadczenie w testach manualnych, doświadczenie w kompleksowanym testowaniu funkcjonalnym, UAT i regresyjnym. No ja bym powiedział, że to jest taka oferta junior / mid. Tak. Nie powiedziałbym, że to jest jakiś srogi mid. Natomiast tutaj widzicie jaki jest rozstrzał w ogóle w rozumieniu, co to jest mid. Ta pierwsza oferta, którą przeglądaliśmy, tam miała pod 25 koła widełki, nie? Tu mamy 10 jako maksymalny. Oczywiście patrząc po samych ogłoszeniach jest kolosalna różnica, nie? No ale właśnie i tutaj mamy to kto jest kim. Jeżeli mid zarabia 7 a 10, to ile zarabia junior? To teraz mamy seniorów. Pierwsza oferta 18-23 netto na B2B. No, jest bardzo konkurencyjna stawka z tym midem pierwszym, którego midem, oglądaliśmy. Tak. Spójrzmy na tekst tak. Python, Behave, Test Automation. O, okej. Okay. O, utrzymanie kodu zgodnie ze standardem PEP8. To jest ciekawe. Automatyzacja testów UI Selenium plus Behave. Spoko. Żeby sprostać wyzwaniom, z pewnością pomocy będą 4 lata doświadczenia w wykorzystaniu Pythona, REST API, Selenium bądź co innego. No, okej. Okay. Doświadczenie komercyjne i głęboka znajomość frameworka Behave. Spoko. Doświadczenie komercyjne z PyTest. Okej. Okay. No to jakby mocno idą jakby z Pythonem, trzymają się mocno. No i teraz to jest to, o czym gadaliśmy. Praktyczna znajomość Dockera, czyli prawdopodobnie gdzieś będziemy sobie stawiać jakieś snapshoty środowiska, jakieś obrazy gdzieś obok, albo w jakiś sposób będziemy budować obrazy. Umiejętność konfiguracji CI-a, na przykład GitHub Actions, swobodna praca z Gitem. No tutaj widać, że już mimo, że wskazujemy na konkretną technologię i nie ma tutaj tego rozstrzału, o którym rozmawialiśmy, fajnie to ogłoszenie wygląda. To jest to, co też wspominaliśmy o tym rozszerzaniu tej roli. I to jest faktycznie według mnie jak najbardziej okej. Jak na seniora, przypominam, uważam, że to jest must have dla seniora, więc w dzisiejszych czasach, więc to ogłoszenie uważam za okej. Nieprzesadzone, konkretne, wskazujące dokładnie na to, w czym się będę poruszał.
Tak.
Czy to ogłoszenie popiera kontrowersyjny tytuł tego odcinka? Uważam, że nie. Uważam, nie. Że to ogłoszenie, to dokładnie, to jesteśmy zgodni. Tak jak nasze koszulki.
Tak jest.
Także, no okej, okay, jedziemy dalej. Test architekt. 19-24, senior. Sprawdźmy, czego wymagają English, test management, test automation, testing tools. To jest świetne w ogóle, bardzo, bardzo lubię taki tekst, tak? German. O, i to jest ciekawe. To już jest specyficzna oferta pracy, bo wymagamy jednak języka niemieckiego. Ale spójrzmy, jakie mamy kwalifikacje. Najważniejsza kwalifikacja wymieniona, wyboldowana, język angielski i niemiecki. No to też jest całkiem ciekawe podejście. Pewnie klient, który po prostu tego wymaga. Natomiast zobacz, że test architekt, senior, hajs taki, okej. Mm-hmm. I nie ma nic o tym, co tak naprawdę, jakie wymagania są od ciebie, jakie oczekiwania są wobec ciebie tak technicznie, bo jakby to wszystko, co tutaj jest, to mamy bardzo miękkie rzeczy. Ale to jest test architekt, a my jeszcze z tej samej firmy mamy QA engineera, seniora też. Spójrzmy na stack technologiczny, czy tutaj będzie. Java Groovy.
Tak.
To jest firma, która po prostu robi prawdopodobnie rzeczy dla klienta, który wymaga języka niemieckiego do kontaktu z nim. Po prostu.
Tak, tak.
I to jest jakby okej. Natomiast zobacz, że tak naprawdę rzeczy, których oni wymagają w tym ogłoszeniu, to dużo więcej mogliby napisać niż to, co napisali.
Tak, tak.
I to ogłoszenie, jak i na tego test architekta i na seniora jak na seniora w automatyzacji, no to jest ogłoszenie, które znowu mówi mi bardzo, bardzo mało.
Tak.
Tak? Pójdę do takiej pracy, pójdę na taką rozmowę i nie mam bladego pojęcia, o co mnie zapytają. Fajnie, że mam experience working in Java Groovy. Okej. Ale w czym?
Mm-hmm.
Nie? No, ogłoszenie bida. Jak dla mnie, jak na seniora, ogłoszenie bida, ale w drugą stronę znowu. To nie jest ogłoszenie, które ma wystrzelone wymagania,
tak.
Tylko ogłoszenie, które
nie ma wymagań.
Nie ma wymagań. I to prawdopodobnie może podkręcać nawet to, co ten temat, który mamy. Mhm. Że okej, ogłoszenie dużych wymagań nie ma, ale nawet cię nie zaproszą na rozmowę. Ale mogą cię nie zaprosić na rozmowę nie dlatego, że ty jesteś słaby, tylko nie wpasowujesz się w to, czego oni będą oczekiwać. A ty nie masz prawa wiedzieć, czego oni będą oczekiwać, bo tego nie ma tutaj. Także ogłoszenie kiepskie pod kątem treści. Myślę, że efekt wysyłania CV-ki na takie pozycje może właśnie potęgować to wrażenie, znaczy efekt, że właśnie wysyłanie CV-ek na takie ogłoszenie może potęgować to, o czym rozmawiamy w tym odcinku. Czyli HR-y mogą nie wiedzieć, czego chcą, a wymagania mogą być dużo, dużo większe niż to, co jest tutaj. Nasza CV-ka może się w ogóle nie wpasowywać w to, co ta firma chce. ING. Tutaj mamy znowu seniora. Dosłownie widły, to nie są widełki, to są widły. No dobra, ale popatrzmy. Nightwatch, Java, JavaScript, znowu WCAG, Appium. No dobra, czyli domyślam się, że no, mobile app testing. Ale tutaj już bardzo fajne. Obsługa CI/CD w Azure DevOps to już jest wymaganie, które jest typowo seniorskie. I faktycznie widać, że to gdzieś tam na seniora jest. Przy czym tutaj w ogóle bym nawet dorzucił, że to jest coraz częściej wymaganie już na mida.
Tak. Tak.
Podoba mi się obsługa błędów produkcyjnych. Jestem bardzo ciekaw, co rozumieją przez to w ogłoszeniu na stanowisko senior QA engineera. Obsługa błędów produkcyjnych. Znaczy ja się domyślam, co tam może się pod tym kryć, ale precyzyjne to nie jest. Tutaj mamy bardzo fajną rzecz. Tak, doświadczenie z zadaniami DevOps. To jest to, co żeśmy tam wyżej dali. Mile widziane testy dostępności. Spoko. I to, co tutaj mi sugeruje, że mogę spokojnie wysyłać CV-kę znając tylko Java i Appium lub tylko JavaScript i Nightwatch, to jest lub.
Tak. To jest bardzo ładnie, wprost, jednoznacznie zaznaczone, że nie musisz znać wszystkiego, tylko wystarczyć jakiś zestaw, tak?
Dokładnie.
I to jest bardzo fajnie napisane ogłoszenie. Ideolo. Może nie ideolo, ale jest...
Ale, znaczy tak, to ideolo nie jest. Ja bym się tutaj jeszcze doczepił, powiedzmy tam do tych zadań, czy tam do oczekiwań, ale jest napisane tak, że faktycznie wysyłam CV-kę, wiem czego oczekiwać. Większość informacji, które potrzebuję do tego, żeby się zdecydować na wysłanie CV-ki mam, więc jak najbardziej, jeżeli bym szukał podobnej pracy, to spokojnie bym tutaj słał CV-kę. Po samym ogłoszeniu powiedziałbym, że wymagania nie są wystrzelone w górę, zwłaszcza, że mówimy o seniorze.
Tak. Tak.
Jedziemy dalej. Kolejny senior. W nawiasie jest playwright. To jest rzadkość w ogóle u nas jeszcze, żeby ktoś jawnie playwrighta wskazywał. 18-24. Playwright zaawansowany. TypeScript, Python. Docker, Circle, CI, Solid Principles. Senior. Okej, okay, te rzeczy, które tu są, ale już mam zagwozdkę. Czy ten Python i Playwright faktycznie będą używane, czy nie. Python jest regular, TypeScript, TypeScript też jest regular, czyli zobaczymy. Fajnie opisana firma, twój pierwszy projekt, o, to jest fajne, to bardzo mi się podoba. Mhm. Przedstawienie, nie? To jest twój pierwszy projekt, jesteś senior QA i to i tak dalej. Co będziesz robił? Będziesz robił testy end-to-end w Pythonie i w TypeScriptie. Okej, okay. A dlaczego w tym i w tym? Może jest jakieś uzasadnienie. Requirements, you have deep experience and excellence in end-to-end testing in Python. Python, ale tu będziesz też w TypeScriptie implementował. No dobra, czyli czytając to ogłoszenie, ja już wiem, że nie idę przygotowany tylko na TypeScripta albo tylko na Pythona, bo też potrzebuję, potrzebuję znajomości jednego i drugiego. Ciekawi mnie, Python, JavaScript, AWS, do czego mi jest ten Python potrzebny? Bo jeżeli end-to-endy piszę w Pythonie, Playwright ma binding Pythonowy, to by się powiedzmy zgadzało, Po co mi JavaScript? Znaczy TypeScript?
Nie mam zielonego pojęcia.
Totalnie tego tutaj nie widać. Chyba, że mają Playwrighta i w tym, i w tym.
Ale to też jest jakby, no okej, tylko po co?
No właśnie, to jest dobre pytanie. Wiadomo, Solid i tak dalej, Docker Compose i znowu mamy seniora, automatyka, gdzie wprost mamy DevOpsowe tematy. Znaczy, tak. Czy Docker i Docker Compose jest DevOpsowy, to tam dyskusyjne. Natomiast tak. Programistyczne na pewno. I inaczej, do Dockera samego w sobie, no to możemy używać właśnie do tego, żeby sobie zasetapować środowisko, czy po prostu uruchomić jakiś obraz. Natomiast no już to mocno gdzieś tam backendowo działamy, nie? Jak ten Docker się pojawia. No ale już mamy tworzenie skryptów do CircleCI. To jak najbardziej spoko, jak na seniora. Nie jest to nic, do czego bym się przyczepił. To, co nie do końca mi się tutaj podoba, to właśnie Python i TypeScript, gdzie tak naprawdę nie mam bladego pojęcia, po co mi ten TypeScript jest potrzebny. Wiem, że będziemy robić w Playwrightie, wiem, że będziemy robić end-to-endy. Wiem, że wymagają bardzo dużego doświadczenia w Pythonie, ale po co TypeScript? No nie wiem. W każdym razie, jeżeli chodzi o samo ogłoszenie w sobie, czy to jest przesadzone względem pozycji seniorskiej?
Nie.
Nie jest. Nie jest przesadzone.
Nie jest. Zgadza się. Zobacz, myśl, że w ogóle ten trend, który gdzieś tam, może zaraz jeszcze ci pokażę coś ciekawszego, może ci się jeszcze akurat utrafi.
Jeszcze, tak, to poczekaj, jeszcze jedną sprawdzimy, bo tutaj tak widełki tak. Zobaczyłem duże. 24, 28,5. To tak. Brzmi, jakby trzeba było się napocić, ale tekst tak. C-Sharp, Selenium, Git, API Testing, Jenkins, SQL. Stack, powiedziałbym, że od juniora w górę, nie?
Mhm.
Dobra, sprawdzamy kwalifikacje. 5 lat doświadczenia jako QA. 1 plus w automatycznym testowaniu. To jest bardzo ciekawe. ASA plus familiarity with Selenium. To nie jest jakoś bardzo seniorskie, że tak powiem. W sensie to jest ten framework seleniowy przez Zalando zrobiony. To po prostu no, nie ma jakiejś ogromnej filozofii w tym. Praktyczna znajomość serwisów REST, C-Sharp, Selenium, Jenkins, Git, Postman. No. Ile tu pieniędzy dają? Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Bym powiedział nawet, że jak na... O, dobra. Role is 70-80 automation, 20-30 pozostałe manualne testowanie z ambicją na zautomatyzowanie prawie że 100%. To, co będziemy robić jako osoba, no, brzmi normalnie.
Tak, czytam też na szybko jeszcze te responsibilities, bo tam są jakieś różne jeszcze dziwne rzeczy powypisywane, ale...
Znaczy mi się bardzo podoba The Automation Framework. Punkt. Tu wiadomo, że o to chodzi, nie? Tak, że po prostu tak, ten.
Tak. Ale
to jest seniorska postawa, według mnie. Tylko to assist in mentoring. To ja myślę, że nawet od seniora to można spokojnie wymagać tego, żeby on to ogarniał. No ale wiadomo, im większa firma, tym łatwiej jest zadbać o to, żeby osobę gdzieś tam dedykowaną zrobić do tego, nie? Participate in technical decisions. Super. Tak. Tylko to faktycznie już są rzeczy, które pokazują, że na rozmowie o pracę na taką pozycję możesz dostać bardzo dużo pytań takich miękkich, nie? Już stricte z pracy. Jeżeli chodzi o techniczne wymagania, myślę, że zgodnie, powiem za naszą dwójkę, nie jest wygórowanie. Nie jest kompletnie wygórowanie.
Zgadza się. I to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć przed tym ogłoszeniem jeszcze. Zobacz, że wszystkie te ogłoszenia, które tu przejrzeliśmy, mimo że ta teza była postawiona w taki sposób, tyle osób się odwołało do tego wątku na Reddicie, że faktycznie tak jest, to i nawet ta osoba, która to napisała, w sensie ten wątek, napisała, że jest z Europy, więc to nie jest jakiś tak, powiedzmy, amerykański rynek czy cokolwiek, czy nie ma azjatycki czy coś. Więc to się dzieje gdzieś tutaj w naszej okolicy i po polskim rynku tego nie widać. Po prostu może ktoś, ten kto zaczynał to, ten wpis i potem osoby mu gdzieś tam odpowiadające, troszeczkę inaczej do tego podchodzą niż my w tej chwili, tak? No bo to jest nasza jakaś tam opinia, tak? Osoby, które nas w tej chwili słuchają, mogą też troszeczkę inaczej do tego podchodzić, że jak ktoś wymaga jakiejś tam asystowania przy wybieraniu czy doborze technologii, czy innych podobnych rzeczy, to już jednak nie jest senior, tylko na przykład architekt, już ktoś zupełnie oderwany, tak? Więc może ktoś tak do tego podchodzi. Natomiast mi się wydaje, że nam obojgu zgodnie te wszystkie oferty wyglądały... Obu. Nam obu zgodnie te wszystkie oferty wyglądały...
Nie wszystkie, jedna. Jedna była taka, która miała na wymieniane tych 5 technologii i 3 języki. Dosłownie na wszystkie oferty, które przejrzeliśmy, jedna potwierdza tezę odcinka, że wymagania są wystrzelone. Chociaż tam bardziej bym powiedział, że nie wystrzelone, a bardzo niedoprecyzowane. A jeżeli oczekują znajomości we wszystkim, to wystrzelone.
Tak. Natomiast jeżeli pomijając tą jedną gdzieś tam, to jedno ogłoszenie, to wszystko wygląda sensownie, tak?
Tak.
Jakby pieniądze, które za tym idą, nazwa stanowiska są adekwatne do tego, co gdzieś tam się od nas wymaga już przy takim stażu i nie uważam, żeby to było coś na wyrost. No tutaj też jest jeszcze ta kwestia, że momentami ludzie, u nas chyba tego nie ma, tak mi się przynajmniej wydaje, tytuł na przykład seniorski traktują jako czas pracy przepracowany w czymś, tak? Mhm. A my to troszeczkę inaczej do tego podchodzimy.
Zupełnie inaczej.
Tak, u nas te tytuły, nazwijmy te seniority, bardziej zależy od technologii i jakby umiejętności tego, czym się potrafimy posługiwać, jak się potrafimy do pewnych rzeczy gdzieś tam obowiązków i technologii odwoływać, niżeli po prostu ile lat w czymś pracujemy, tak? No bo można przez 10 lat pisać w kółko to samo i to nie będzie oznaczało, że jest się seniorem tak naprawdę, tak? Będziemy po prostu mieli bardzo wąski, gdzieś tam wąski ten zakres naszej specjalizacji, ale jako nasza rola, jako QA z seniorami raczej być nie będziemy.
Mhm. Zgadza się. Zgadza się i wiesz co, tak patrząc po tych ogłoszeniach, no mam wrażenie, że faktycznie w Polsce bardzo tego wystrzelenia nie widać. Natomiast ja powtórzę jeszcze to, co powiedzieliśmy na początku. Faktycznie przyjmując teraz do pracy, mam większe oczekiwania niż miałem 2-3 lata temu. Jest różnica. Nie będę ukrywał, że nie. Natomiast twierdzenie, że wystrzeliły bardzo, to jest nieprawdziwe, patrząc po tym, co się po prostu tutaj gdzieś, przynajmniej w tym zakresie, który ogarnęliśmy. I no też u nas, tak? No u nas też nie jest tak, że one wystrzeliły w ogóle tak, że teraz to w ogóle szukamy DevOpsa, który jednocześnie napisze ci backend i w ogóle jeszcze przypiemuje cały zespół. No jakby też nie szukamy takich osób. Faktycznie to, co nas dotknęło na przykład, to jest to, że oczekujemy większej samodzielności.
Tak.
To już jest to, że faktycznie stakowo może być jeszcze tam coś do nadrobienia, natomiast nie mamy już miejsca kompletnie na osoby, które są totalnie niesamodzielne, powiedzmy jeszcze. Więc takie, myślę, że najbardziej widoczne jest to u nas na rynku, patrząc po tych ogłoszeniach też, na tych juniorskich pozycjach, czy juniorskich, czy wczesno-midowych, tak? No bo zobacz tutaj, że jak przeglądaliśmy oferty midowe, to dwie chyba z nich spokojnie mogłyby być seniorskimi ofertami.
Tak.
A jednak jest sprecyzowanie, że to jest mid. Z drugiej strony w jednej z ofert był test architekt, który no ogłoszenie miał takie, że nie wiem, kogo oni tam w sumie szukają, nie?
Mhm.
Ale koniec końców uważam, że faktycznie w Polsce nie wystrzeliło to jak bomba w Falloutie, ale jednocześnie jest faktycznie trudniej. To, co ja bym mógł ze swojej strony wam polecić, nie wiem, Paweł, czy będziesz miał coś do dodania, czy nie, to przeglądajcie ogłoszenia, zanim wyślecie CV-kę. To znaczy patrzcie na to, co tam jest i weźcie pod uwagę to, że faktycznie ludzie mogą czy to automatem sprawdzać, czy mogą sprawdzać osoby, które totalnie się nie znają na tym, co robią, niestety. No albo też są osoby, które po prostu szukają konkretnego stacku i koniec. Po prostu piszcie CV-kę bazując na ogłoszeniu. Znaczy miejcie szablon, wszystko wzór przygotowane, ale treść tego ogłoszenia, treść tej CV-ki modyfikujcie względem ogłoszenia. To nie jest dużo roboty, a naprawdę może wam pomóc przebić się przez tą pierwszą falę. Jeżeli ktoś oczekuje od was TypeScripta i Pythona i Playwrighta, to skupcie się na tym, żeby to skowerować, bo faktycznie ja na przykład, jeżeli bym szukał gościa do Playwrighta i bym widział, że ma super doświadczenie w Selenium albo w WebDriver.io na przykład, nie? Niech będzie w ogóle już turbo blisko, to bym się nawet nie zastanawiał, nie? Bo faktycznie nauczenie się konkretnej technologii przy dzisiejszym poziomie wiedzy, który jest dostępny w internecie, dokumentacji, kursach, whatever, jest taki, że po prostu spokojnie mógłbym takiego gościa przyjąć i mieć spokojną głowę. Bo te wszystkie pozostałe rzeczy, to doświadczenie dookoła jest takie, żebym go bardzo chętnie przyjął. Dlatego przede wszystkim, ale no właśnie, są firmy, które mogą jednak podejść do tego inaczej niż ja i pomyśleć, no nie, nie zna Playwright, a na co mi? Nie biorę go, muszę go nauczyć, nie mam pieniędzy, ojej. No, jeżeli będziemy pisać CV-kę bazując na ogłoszeniu i wysyłać takie zgłoszenie, to maksymalizujemy swoją szansę przejścia dalej. I być może ten efekt, ta konwersja wysłanych CV-ek do zaproszeń na rozmowy nagle się zmieni, bo będziemy pisać o tym, co faktycznie ludzie chcą usłyszeć. I to jest chyba, wydaje mi się, najważniejsza taka rada. Zgłaszajcie to, co ludzie chcą zobaczyć. Oczywiście nie kłamcie w CV-ce, nie? To absolutnie, to już kiedyś o tym mówiłem. Jeżeli nie znacie Pythona, to nie wierzcie, że znacie Pythona, bo będziecie z niego przepytani. Natomiast starajcie się jak najbardziej w CV-ce wyeksponować rzeczy, które są wymienione jako ważne w danym ogłoszeniu. To maksymalizuje wasze szanse. Jak wasze CV będzie do tego ładnie zrobione, ładne to jest takie... Ale wiecie, o co chodzi. Jeżeli to CV będzie zawierało wszystkie informacje, które CV powinno zawierać, nie będę dzisiaj wymieniać, co powinno mieć CV, żeby było fajne, jak to powiedziałem przed chwilą, bo to jest zupełnie inny temat, ale jak będziecie o tym dbać, o to dbać, widzicie, już długo ten odcinek trwa, już się zaczynam mylić. Jak będziecie długo... Dobra. Znowu się pomyliłem. To jest sygnał, żeby kończyć. Pawle, czy ty byś coś jeszcze dodał do tego, co ja powiedziałem?
Nie, nic specjalnego bym nie dodał i tylko takim właśnie zdaniem podsumowującym tak naprawdę to, co powiedziałeś. Fajnie mi to brzmi w głowie, ale nie jestem w stanie tego tak ładnie powiedzieć. Ale jeżeli chcemy, by ktoś poświęcił czas na naszą rekrutację, my też poświęćmy czas na przygotowanie się w ramach naszego CV i całego tego procesu. Dzięki, że byliście z nami.
Do usłyszenia.